Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam. Dziękuję za zaproszenie.
Proszę bardzo. No i w nowym roku po raz pierwszy, bo dokładnie po 2 miesiącach i już w Wielkim Poście.
Tak jest. No to wszystkiego dobrego i kolejne święta przed nami.
Przed nami. Dokładnie. Głowy posypane popiołem, a drogi dziś w mieście solą, bo pan skontuzjowany przyszedł do naszego studia. Czy to wynik jakiegoś poślizgu?
Nie. Lekko skontuzjowany. W myśl zasady, że złego licho nie bierze. Wszystko jest w porządku. Trochę na noga naciągnięta podczas biegania, ale żebyśmy tylko takie
zmartwienia mieli. W takich warunkach pan biega, panie
prezydencie? W takich też. Tak, ja uważam, że nie ma w ogóle złych warunków do uprawiania sportu. Trzeba się tylko dobrze przygotować. Tak, wszystko jest...
No, ale nie wyszło, jest, bo jakaś kontuzja.
Wszystko jest okej. Okay. Tak jest. No, troszeczkę przeszarżowałem. Ale mam nadzieję, że to minie. Natomiast no, o ulicę i chodniki dbamy tak, jak tylko potrafimy, jak warunki pozwalają. No, zima...
Przeszarżowała również.
No, z jednej strony piękne, no, w całym kraju, jak obserwujemy, bardzo trudne warunki. Wrocław szczęśliwie ta najtrudniejsza sytuacja pogodowa omija, choć zdarzają się oczywiście takie sytuacje, które także od nas wymagają pewnej cierpliwości, tak, bo żyjemy oczywiście w czasach, kiedy wszystko ma być zrobione tu, natychmiast i w pełni. No, to chcę powiedzieć, że tak to nie w życiu nie wygląda. Tak? No, czasami musimy się uzbroić w cierpliwość. No i założyć jednak, że zimą mogą różne rzeczy się zdarzyć. Musimy założyć więcej czasu na dotarcie do szkoły.
I więcej pieniędzy, panie prezydencie, bo myślę, że...
No już ponad 10 milionów wydaliśmy.
No właśnie, ile wydaliśmy, bo to na pewno więcej w stosunku do lat ubiegłych.
Dużo więcej. Takiej zimy rzeczywiście nie było. Są samorządy w Polsce, którym już brakuje pieniędzy. My w takiej sytuacji szczęśliwie nie jesteśmy. Mamy odpowiedni budżet zaplanowany, no ale już ponad 10 milionów wydaliśmy. Widzicie państwo, no przecież to są tysiące kilometrów dróg, chodników. Jest też oczywiście pewna kolejność w odśnieżaniu.
Wojewódzkie, tak.
Tak jest. No najpierw te oczywiście kluczowe. Później...
A mamy ich 1174 kilometry.
Tak jest. No ponad 2000 samych ulic we Wrocławiu. W związku z tym zawsze jest co robić i na co wydawać pieniądze w takiej sytuacji. Na razie szczęśliwie uważam, że radzimy sobie z tą sytuacją. Jakkolwiek mówię, no wszyscy musimy uważać po prostu. No, no tak, tak zawsze było. Tak pamiętam, jak byłem małym chłopcem, były dużo sosze zimy, musieliśmy uważać, każdy o tym pamiętał.
Trochę się budowało trochę ze śniegu,
trochę się odzwyczailiśmy od tych sytuacji. No, być może trzeba będzie się przeprosić z zimą i właśnie większą taką uważność włączyć.
Choć zima za oknem, to temat może i wiosenny z nazwy. Zielony klin południa Wrocławia doczekał się przełomu w postaci podpisania aktu notarialnego przekazującego miastu 65 hektarów gruntu. No właśnie, miasto zapowiadało, panie prezydencie, że po przyjęciu gruntów potrzebuje około roku na dokumentację, a prace w terenie ruszą w 2027 roku. Nie da się tego terminu przyspieszyć, czekaliśmy na to 10 no lat.
Właśnie, to tak rozumiem, a po tej niecierpliwości, jasne, wszystko w tydzień i załatwione. Wszyscy tacy myślę, że jesteśmy, natomiast bycie w samorządzie, myślę, że
no
nie
co,
tylko
załatwione dzisiaj,
samorządzie.
Panie prezydencie, ruszamy od dzisiaj?
Życie generalnie nas uczy pokory wobec różnych spraw i pokazuje, że nie wszystko to, co byśmy chcieli, może zadziać się natychmiast. Tak wyglądała ta sprawa z klinem wojszycko-jagodzińskim. Ja pamiętam, że to był pierwszy projekt, jaki właściwie rozpocząłem, obejmując urząd prezydenta w 2018 roku. Po drodze bardzo wiele trudnych sytuacji, ale no, zakończyły się one szczęśliwie wczoraj. Rzeczywiście przyjechał pan minister Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Bardzo duży udział pana marszałka Pawła Gancarza i całego zarządu województwa. Bardzo duża, dobra współpraca z dyrektorem KOWR tutaj we Wrocławiu, ale także z dyrekcją generalną w Warszawie. Mega zaangażowanie mieszkańców. Tu chciałbym podkreślić rolę i znaczenie pana Falkowskiego czy pana Ogrodnika. To są mieszkańcy, także powiązani z Radą Osiedla Wojszyce. Wszystkim nam bardzo zależało i udało się do tego doprowadzić. To jest chcę podkreślić, że to jest absolutnie historyczny moment w tej nowożytnej historii naszego miasta. 65 hektarów, to żeby to w jakiś
wartości
sposób...
40 milionów złotych za darmo.
Tak jest, żeby to w jakiś sposób zilustrować, no to nasz wrocławski tor wyścigów konnych na Partynicach ma ponad 70 hektarów. Tak? Ja nie wiem, znaczy jestem przekonany, że nigdzie w Polsce, a myślę, że jest to przypadek także rzadki w Europie, w dużej, mocnej, dynamicznie rozwijającej się metropolii pojawia się 65 hektarów. Na istocie nowy, piękny park. No jestem bardzo dumny, zadowolony. Dziękuję tym wszystkim, którzy wspierali nas w tych działaniach, bo to jest praca zbiorowa. A teraz przed nami urządzenie tego miejsca. Rzeczywiście mam nadzieję, że projekt powstanie w ciągu roku, półtora. Tam będą jeszcze potrzebne pewne pozwolenia wodnoprawne, wiele innych dodatkowych dokumentów. No ale jak już będziemy mieli ten projekt, będziemy mogli etapować zadania, będziemy mogli urządzać krok po kroku to wyjątkowe miejsce. Zielone płuca Wrocławia na południu.
Czy środki są zarezerwowane w wieloletniej prognozie finansowej?
Środki są na razie zarezerwowane na projekt, ponieważ my nie wiemy, ile ostatecznie to urządzenie będzie nas
kosztowało. A szacunkowo, panie prezydencie?
Pani co, nie, no to mówimy o kwocie, według mnie, dobrze ponad 100 milionów złotych. Dlatego to po pierwsze trzeba rozłożyć w czasie i etapować te zadania. No to jest 65 milionów. No,
sam projekt
dzisiaj, jak przygotowujemy się do przetargów, no to średnio liczymy, że na urządzenie takiego terenu niezabudowanego, nawet właśnie pod jakąś funkcję taką sportowo-rekreacyjną, trzeba liczyć 2 miliony na hektar. Tak? No, to jest dość prosty rachunek.
To tak jak 2000 za metr kwadratowy.
Tak jest. No, są tego typu dokładnie przeliczenia w tych procesach budowlanych. Także ostateczne kwoty nam wyjdą z projektu, no ale także będziemy zabiegać o środki zewnętrzne. No to jest, tak jak powiedziałem, wyjątkowy projekt w skali kraju i tej części Europy. W związku z tym być może uda się uzyskać także środki zewnętrzne i odciążyć budżet. No, ale o tym będziemy rozmawiać, kiedy poznamy ostateczne.
A będą kwoty. Jeszcze rozmowy z radami osiedli?
Cały czas są.
No wiem, że są, ale czy jeszcze będą na każdym etapie?
Będą. Zresztą ta koncepcja, którą mamy w tej chwili w oparciu, o którą będzie przygotowywany projekt, ona powstała w wyniku konsultacji z mieszkańcami, z radami osiedli. To jest dla mnie oczywistym, że jakby tym pierwszym beneficjentem, tym najbardziej zainteresowanym są mieszkańcy. Ich emanacją z kolei są rady osiedli. W związku z tym z całą pewnością, tak jak to miało miejsce dotychczas, będą włączeni w ten proces.
A jak zabezpieczyć klin przed presją deweloperów?
Nie ma tu w ogóle żadnego tematu deweloperów. Deweloperzy od tego terenu muszą się trzymać.
Wara? Będzie pan mówił Wara z taką tabliczką?
Od wielu takich terenów mówię Wara. Jestem za tym, żeby Wrocław się rozwijał, ale to musi być rozwój mądry, nie rozwój kosztem mieszkańców, a już na pewno nie rozwój kosztem terenów zielonych. I tu udowodniliśmy to na przestrzeni ostatnich lat, że wszelkie próby takiego, ja bym powiedział, nieeleganckiego wchodzenia i próby zagrabiania terenów zielonych, no spotykały się z naszą bardzo zdecydowaną odpowiedzią. Przypomnę, że w miejscowych planach i teraz w przygotowywanym planie ogólnym ochroniliśmy wszystkie ogrody działkowe. Natomiast jeżeli chodzi o klin Wojszycko-Jagodziński, to już dawno przyjęliśmy miejscowy plan, który no nie pozwala oczywiście na żadne inwestycje mieszkaniowe czy jakiekolwiek inne. W związku z tym ten teren jest absolutnie terenem bezpiecznym.
13 kilometrów. Tyle dzieli moje osiedle w zachodniej części miasta od mającego powstać zielonego klinu na południu Wrocławia, panie prezydencie. Marzy mi się, by do płuc Wrocławia kiedyś dojechać metrem. Jaka jest pana koncepcja?
Mówiłem ostatnio gdzieś, że nie należy się na żadne pomysły dzisiaj zamykać. Świat jest bardzo dynamiczny.
A to moja się urodziła teraz przed chwilą akurat.
Być może kiedyś
pani
pojedzie. Życzę tego. Tak, no mam nadzieję, to nie będzie oczywiście park sensu stricte osiedlowy.
Rekreacyjny, tak.
Myślę, że to tak jak park Szczytnicki, czy park Gabiszyński, będzie po prostu parkiem dla całego Wrocławia. Myślę, że mieszkańcy chętnie będą tam przyjeżdżać. Na pewno będą mogli dojechać ulicą Buforową, czyli po nowo wybudowanym buspasie, docelowo także tramwaju. Czy metrem dojadą? Tego nie wiem, natomiast z całą pewnością takie analizy prowadzić trzeba. Przypomnę tylko,
ale
że
prowadzimy taką analizę.
Prowadzimy takie
wniosek w 2025 roku.
Tak, będziemy prowadzić i prowadzimy takie analizy, będziemy je uszczegóławiać. Natomiast no, proszę pamiętać, że mówimy o inwestycji wartej kilkadziesiąt miliardów złotych. To są gigantyczne pieniądze. Oczywiście należy także pamiętać później o wydatku bieżącym związanym z utrzymaniem. To nie są małe, to nie są małe pieniądze. W związku z tym to wszystko trzeba zważyć. Ja dzisiaj jestem, bo my mamy bardzo przecież bogaty program autobusowo-tramwajowy. Tak zaczęliśmy budowę tramwaju na Swojczyce. Za chwilę wchodzimy na kolejny etap, pętla na Sępolnie. Projektujemy tramwaj na Jagodno, projektujemy tramwaj na Klecinę.
No tak, musimy też powiedzieć, że nie chodzi nam o metro, tak, tak jako
metro. No właśnie,
metro.
Co rozumiemy przez metro? Ja przez metro rozumiem rozwiązanie dotyczące transportu szynowego, który porusza się albo w poziomie, albo na poziomie plus jeden, albo właśnie jest taki undergroundowy.
Czyli podziemne tunele miałaby tak zostać połączona z liniami kolei tak naziemnej.
Tak jak metro choćby paryskie, prawda, które migruje z poziomu na dół, później wjeżdża na plus jeden. Dokładnie, z wykorzystaniem to, o czym pani powiedziała, także dostępnych linii kolejowych. No, jest przecież plan wykorzystania docelowo towarowej, kolejowej obwodnicy Wrocławia i wielu innych miejsc. Tak należy rozumieć, czy przez to należy właśnie rozumieć metro we Wrocławiu. Jeżeli to nam uda się spiąć, jeżeli uda się zrewitalizować dworzec Świebocki, a o tym rozmawiamy z kolejarzami, z panem marszałkiem. Wczoraj rozmawialiśmy o kolei na lotnisko i tak dalej. No to nam będzie uzupełniało tą właśnie siatkę i to, myślę, będziemy mogli właśnie uznać jako ten element wrocławskiego metra.
Pierwsza nitka skąd dokąd? Ma pan taką w głowie koncepcję już?
Nie no, wydaje mi się, że...
Najbardziej opcjonalna.
Znaczy, na pewno dzisiaj najważniejszym jest połączenie centrum miasta z rozwijającym się portem lotniczym. To z różnych powodów jest dzisiaj najpilniejsza sprawa i gdyby ktoś przyszedł i powiedział prezydencie, ma pan pieniądze na pierwszy odcinek metra, to ja bym nad tym właśnie odcinkiem pracował właśnie z uwzględnieniem kwestii dworca Świebockiego. To według mnie powinna być taka pierwsza linia.
No to cóż, poczekam na te zielona płuca, żeby pojechać kiedyś inny.
Ale na rowerze może pani tam podjechać.
Jeżdżę
też,
bardzo,
prawda?
Często, tak. 40 parę minut zajmuje. Dobrze, lecimy dalej. Jakie konkretne cele postawił przed nowym prezesem pan WKS-u, Remigiuszem Jezierskim, który objął stery w styczniu 2026 roku?
Tak jest.
Czy było jakieś ultimatum? Przepraszam, że tak zapytam.
Nie, tak się nie zaczyna współpracy od stawiania jakichś ultimatum. No,
zależy od
prezes
osoby.
Jezierski to i doświadczony piłkarz, i doświadczony menadżer, doskonale znany środowisku sportowemu. Myślę, że wszyscy pokładamy w nim duże nadzieje. No, oczywistym jest ten cel związany z wynikiem sportowym. Tu trzymamy kciuki. 13 kolejek do końca. Zatem wszystko może się właściwie wydarzyć. I to jest oczywiście najważniejsze. Ale to wymaga także pewnego poukładania. Także chciałbym, żeby wprowadził pełen taki ład i taki spokój jakby w samej spółce. No przede wszystkim, że też... Znaczy jedyny warunek, jaki stawiam, to, że musi oczywiście zmieścić się w ramach tego budżetu, który dostał, który radni
zaakceptowali. Przypomnijmy też, że ostatnio też w styczniu dołożyliśmy 30 milionów.
Dołożyliśmy, wszystkie miasta dokładają, wie pani, w zależności od tego oczywiście, jaka jest skala miasta. Już mówiliśmy chyba na antenie tego radia wielokrotnie, że nie ma w Polsce sportu zawodowego, tego profesjonalnego, bez udziału środków publicznych. Wiem, że to się nie wszystkim
podoba,
ale taka jest po prostu, taka jest prawda o sporcie.
Bo chcielibyśmy, żeby piłkarze grali lepiej w stosunku do ich zarobków.
Nie, no chcielibyśmy, żeby grali lepiej, chcielibyśmy, żeby grali w pucharach europejskich i jeszcze zarabiali najlepiej 5000 zł. No, nie ja wymyśliłem tą dyscyplinę sportu i to wszystko, co
pan
się
biega,
wokół niej dzieje. Tak ten biznes sportowy został ułożony, tak on się sformatował. Trzeba do pewnego stopnia z tym się pogodzić, no ale oczywiście trzeba też stawiać pewne warunki. Te warunki zostały postawione.
Czyli nie było takiego warunku, jeden sezon na przykład na podniesienie się z kolan, pani prezesie?
Nie, to...
Bo kończymy współpracę.
Wie pani co, tak myślę, że nie można stawiać sprawy. To nie jest... Znaczy, inne obszary być może naszego życia są dużo bardziej przewidywalne. Natomiast sport jest po prostu nieprzewidywalny. Jeżeli ktoś jest kibicem, ja nie gram w piłkę, ale kibicem piłkarskim i w ogóle kibicem sportowym jestem i zdaję sobie sprawę z tego, że tu nie ma takiej prostej korelacji, że im, nie wiem, im więcej damy pieniędzy, tym wynik będzie lepszy. Mieliśmy i mamy przykłady klubów, które wydawały gigantyczne pieniądze, a efektu sportowego nie było widać. To nie jest wszystko takie proste i oczywiste. Ładnie i łatwo się ocenia te rzeczy, siedząc przed ekranem telewizora, czy za klawiaturą Facebooka i komentując. Inaczej to wszystko wygląda w rzeczywistości. Znowu, Trochę pokory to od nas wszystkich wymaga. Tak jak powiedziałem, dwa podstawowe cele. Po prostu dobrze grać i starać się oczywiście o ten awans do ekstra klasy. No i drugi cel, zmieścić się w tych ramach finansowych, które zostały określone przez prezydenta i przez Radę Miejską.
A czy miasto posiada dzisiaj aktualną wycenę klubu?
Nie, no taką wycenę się robi w momencie sprzedaży. Teraz nie jesteśmy w tym momencie. Na razie umówiliśmy się, że chcemy tą sytuację, powiedzmy, ustabilizować i w zależności od wyniku sportowego i od rozmów, które będziemy także chcieli prowadzić z innymi środowiskami, czy ze wszystkimi właściwie środowiskami politycznymi, zdecydujemy co dalej i w jakiej formule, w jakim modelu Śląsk dalej powinien funkcjonować.
A czy zdaniem pana prezydenta, no także mieszkańca, powinniśmy poznać płace piłkarzy?
Pani co, mnie ten wątek tak nie podnieca, jak
ale widział pan ostatnie nagłówki, prawda? I sieć obywatelskiego Watchdog Polska, która dała zapytanie do klubu i tam były faktycznie, taki raport się pojawił, 130 tysięcy niektóre, jedna osoba 4,5 tysiąca, bez imion i nazwisk. Dlatego pytam, czy powinniśmy poznać, po imieniu i nazwisku, tyle, a tyle zarabiam. Tak jak pan, panie prezydencie, my wiemy, ile pan zarabia.
Tak jest, ja zarabiam 12 tysięcy netto.
Bo takieś prawo jest, prawda, dostępu do informacji.
Ja z tym nie mam problemu. Oczywiście, jeżeli są spełnione. Tak? Na tym się akurat nie znam, czy tego aspektu nie wiem. Jeżeli jest to tylko możliwe z punktu widzenia prawa, to tak powinno być. Natomiast muszą zostać właśnie jakby spełnione te prawne warunki. To jest po pierwsze. Natomiast oczywiście wszędzie tam, gdzie są środki publiczne, ta transparentność powinna być bardzo duża. Natomiast pytanie jest, ja już troszeczkę o tym powiedziałem, że to jest jakby taki sport, tak on wygląda w Polsce, we Wrocławiu, tak on wygląda w Europie i tak on wygląda na świecie, że jakby trudno go jest porównać z czymkolwiek innym. Dlatego te wynagrodzenia takie są. One mogą oczywiście takiego statystycznego sutryka, Kowalskiego i tak dalej. One mogą,
budzą emocje.
One mogą budzić emocje. Wie pani, ja tę rozmowę w domu prowadzę. Przychodzę, mój kochany tatuś mówi, a słuchaj, a czy oni nie mogą zarabiać po 10 tysięcy i jeszcze mieć premię, prawda, za wygrany mecz? Ja mówię, tatuś, no myślisz oczywiście superancko, tak? Myślisz tak bardzo zdroworozsądkowo, tylko w tym biznesie sportowym to tak po prostu nie działa. Nawet jeżeli ty i ja bardzo byśmy tego chcieli. I to trzeba po prostu przyjąć, tak? Mówię, to nie musi nam się podobać, ale takie są reguły w tej dyscyplinie. Takie są w ogóle reguły w sporcie. No i na to trzeba być gotowym.
Kiedy wyjaśni się sprawa ze śmieciami, panie prezydencie? Jakiś termin już mamy?
No, wciąż czekamy. Czekamy cały czas na rozstrzygnięcia KIO, tak? To unieważnienie przetargu zostało zaskarżone przez podmioty ubiegające się o ten kontrakt. Teraz sprawa jest w KIO. Ja liczę na jak najszybsze rozstrzygnięcie, no bo to nam pozwoli po prostu ponownie z tymi wszystkimi złożonymi w trakcie procesu uwagami ruszyć ponownie z procedurą przetargową, oczywiście.
Trzy ważne inwestycje. Od soboty. Było to konieczne w tym samym czasie?
Pani,
ja się boję utrudnienia, wie pan, panie prezydencie, trochę jeszcze po tym mieście.
Ja żyję tu od dziecka i jakoś sobie radzę i myślę, że naprawdę można sobie poradzić. Jak nie robimy czegoś jednocześnie, to mówią, czemu nie robicie jednocześnie? Albo moje ulubione określenie, a czemu pan przy okazji jeszcze nie zrobił tego? A w ogóle czemu od razu wszystkiego nie zrobić?
I dlaczego tak długo?
I to w tydzień i to nocą najlepiej i za darmo. O, i byśmy mieli miasto skończone i zawiązane na kokardkę. Super, prawda?
No to uśmialiśmy się
kolei,
teraz,
tak,
prawda?
To po kolei. Trzy rzeczywiście bardzo duże inwestycje. Ja zapowiedziałem, że ten rok będzie rekordowy, jeżeli chodzi o inwestycje i tak to właśnie wygląda, tak już od soboty. Po kolei ulica Gajowicka, tak duży odcinek kilometra 300 od ronda Żołnierzy Wyklętych do Alei Halera. Bardzo ważna inwestycja. To się wiąże oczywiście też z objazdami, także prosimy o uwagę i o uwzględnienie tego w poruszaniu się po mieście. Też duża inwestycja, bo 50 milionów złotych, 20 miesięcy tyle nam zajmie realizacja tej inwestycji. Później tak, kolejny etap budowy tramwaju na Swojczyce, to znaczy pętla autobusowo-tramwajowa na na Sempolnie, tam też wchodzimy, w związku z tym no, nie będą kursowały tramwaje na Sempolno, to jakby proszę to wszystko wziąć pod uwagę. Przypomnę, że cała inwestycja to znowu 140 milionów złotych. No i wreszcie kolejna ważna inwestycja torowa, bo cały czas realizujemy Torewolucję. To jest remont na ulicy Glinianej, dokładnie tam na skrzyżowaniu z ulicą Borowską. Musimy wymienić łuki torowe. No i to spowoduje, że oczywiście tramwaje na Tarnoga i Gaj pojadą, ale nie będą jechały Glinianą tutaj i ulicą Borowską, tylko będą jechały ulicą Chłupską. Także proszę o tym pamiętać i to także uwzględnić w swoich planach. To potrwa kilka tygodni. W kwietniu chcielibyśmy tę inwestycję zakończyć. No ale dzięki temu, że konsekwentnie od 7 lat realizujemy program Torewolucji, no to właśnie nawet zimy nam nie są straszne, prawda? Bo właściwie te przypadki jakichś pęknięć uszkodzonych torowisk, no biorąc pod uwagę skalę miasta, skalę podróży, skalę infrastruktury, są właściwie nikłe, prawda? Ale to się samo znowu nie zrobiło. To jest wynik tego, że my konsekwentnie inwestujemy w torowiska, dlatego chcemy to robić stale i te trzy duże inwestycje od tego weekendu. Bardzo proszę, zapoznajmy się z
mapkami. Na stronie radiorodzina.pl będzie również informacja, więc zapraszamy na naszej stronie.
Do skrzynek wpada to, także po prostu czytajmy i bądźmy uważni.
To na deser polityka, panie prezydencie. Czy we Wrocławiu jest umowa z Koalicją Obywatelską? Bo wicepremier, szef dolnośląskich struktur KO, Michał Jaros twierdzi, że nie.
Już awansował? Wiceminister chyba.
Przepraszam, tak, wiceminister, zgadza się.
Myślałem, że się nie znam na polityce, nie oglądam telewizji, tak? Myślałem, że coś mnie ominęło.
Wiceminister Michał Jarosz, szef dolnośląskich struktur, mówi, że nie mamy w Wrocławiu umowy z Jackiem Sutrykiem. Jak to jest?
No ale no, właściwie ten taki delikatny uśmiech powinien starczyć za komentarz. Ja już przestałem, mówiąc wprost, przejmować się tym, co mówi pan wiceminister Jaros. Ja wiem, być może to jest jakieś życzeniowe, że tak powiem, jego takie podejście, żeby jej nie było, ale jest dobra, mądra, drugą kadencję koalicja z Koalicją Obywatelską, z Lewicą, z Nowoczesną.
Tak,
i robimy fajne rzeczy. Przed chwilą o nich mówiliśmy, bo ta koalicja nie jest powołana tak o dla zabawy, tylko po to, żeby robić dobre i mądre, fajne rzeczy. Wspólnie z radnymi Koalicji Obywatelskiej, ramię w ramię głosujemy te wszystkie rzeczy, wspólnie troszczymy się o miasto. W związku z tym no nie rozumiem za bardzo tych słów. No może to jest jakieś takie życzeniowe myślenie pana wiceministra.
Wicemarszałek Monika Wielichowska czy wicepremier? Wiceminister Michał Jaros. Uczepiłam się tego dzisiaj, panie prezydencie.
No, ostro pani jedzie dzisiaj. Tak zastanawiałem się, czy ja to w ogóle powinienem komentować, gdy ktoś mnie o to zapyta.
No ale zdanie
nie
pan
będąc,
ma.
Nie będąc
bo wielu
członkiem,
radnych wypowiedziało się też.
No właśnie, ale z drugiej strony pomyślałem sobie tak, mam do tego jakieś prawo, bo w końcu byłem wyborcą Koalicji Obywatelskiej. Wspólnie właśnie jesteśmy w koalicji we Wrocławiu. W związku z tym, czemu miałbym się nie wypowiedzieć? Otóż trzymam bardzo mocno kciuki, chciałbym to podkreślić, bardzo mocno kciuki za panią wicemarszałek Monikę Wielichowską. Jest dzisiaj absolutnie szansą na to, żeby połączyć i pogodzić te różne frakcje w Platformie Obywatelskiej, czyli zrobić to, czego nie udało się panu posłowi Jarosowi, który po prostu to, co jej umie tylko robić, to dzielić. Dzieli i jak powodowany jakąś taką swoją chorą ambicją, prawda, i chęcią przejęcia Wrocławia. Wie pan, jeżeli ja słyszę od członków Koalicji Obywatelskiej, że oni chodzą i mówią, że pan poseł chodzi i mówi, że on chce przejąć i tutaj podpalić Wrocław, to wie pani co, to włosy, których nie mam na głowie, mi stają. To ja nie wiem, co w ogóle mam o tym myśleć. Bardzo mi się to nie podoba. Jeżeli te dziwne ambicje nie zostaną wreszcie wygaszone, to naprawdę to środowisko polityczne może mieć duże kłopoty w roku 2027, a o roku 2027 dzisiaj już też należy myśleć, bo za chwilę wejdziemy w okres bardzo, jak rozumiem, twardej i mocnej kampanii przed wyborami do parlamentu. Tak nie wolno traktować tych, którzy głosowali na to środowisko, tak nie wolno traktować takich ludzi jak ja, którzy tworzą z tym środowiskiem od dawna koalicję. W związku z tym uważam, że Uważam, że jedyną szansą, żeby to wszystko się wreszcie zakończyło, żeby Dolny Śląsk mógł być silny, mocny i właśnie taki spójny, jest kandydatura pani wicemarszałek Wielichowskiej. Na pewno gdybym ja był członkiem Platformy, to właśnie na nią bym oddał swój głos.
Monika Wielichowska szefem, a struktur wrocławskich, mamy już kilka propozycji, Krzysztof Bryłka, Jarosław Duda, Latoszewski, Robert Leszczyński, Tadeusz Grabarek, Łukasz Kropski.
No mam nadzieję.
Taka para spójna, szef dolnośląskich struktur, znaczy, szefowa i tutaj naszych wrocławskich.
Ja mam nadzieję, że panowie, bo w tym gronie są sami akurat panowie, dlatego mówię panowie.
Tak, bo Anna Sobolak zrezygnowała.
Znajdą jakieś i zbudują jakieś porozumienie.
Ale z kim by pan chciał
między sobą? No ja mam oczywiście.
Bo to będzie miał wpływ.
Oczywiście, że największy sentyment mam do tych, z którymi dzisiaj w Radzie Miejskiej pracuję. To jest Robert Leszczyński i Tadeusz Grabarek. No ale marzy mi się, żeby do tego porozumienia Leszczyński-Grabarek dołączył pan mecenas Bryłka. Świetnie byłoby, jakby do tego dołączył znany mi przecież od lat Jarosław Duda, Latoszewski. Uważam, że między tymi panami nie ma dużych jakichś istotnych różnic, że mogliby taki pakt, porozumienie dla Wrocławia zawrzeć. Dla mnie rzeczywiście ważny jest mądry, rozsądny, taki perspektywiczny partner. Dlatego powiedziałem o pani marszałek na poziomie szefowej regionu, ale taki sam przecież mądry partner potrzebny jest nam dzisiaj tutaj w mieście. Także no naprawdę wszystkich tych panów lubię i mam nadzieję, że znajdą ten wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem będzie dobro Wrocławia, dalszy jego rozwój, dobra i mądra koalicja dla Wrocławia. Trzymam za nich bardzo mocno kciuki.
To jeszcze zapytam, by te włosy na dęba stanęły. A wyobraża sobie pan taką sytuację, że Michał Jaros rządzi zarówno w regionie, w mieście i powiecie?
Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.
Dziękuję bardzo. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Dziękuję.
Dziękuję.
Dobrego dnia życzymy.